Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji Ewangelia dla Sceptyków. Ze mną w studiu jest ksiądz profesor Mariusz Rosik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam.
Nie tak dawno obchodziliśmy Dzień Walki z Analfabetyzmem. Czy w czasach Jezusa było to powszechne zjawisko? Kto potrafił posługiwać się pismem?
W czasach Jezusa rzeczywiście analfabetyzm był zjawiskiem niemal powszechnym w całym basenie Morza Śródziemnego, ale co ciekawe, właśnie Palestyna stanowiła tutaj swoisty wyjątek, bo o ile na terenach starożytnej Grecji, Rzymu, północnego Egiptu uczono sztuki pisania, czytania, przede wszystkim tych, którzy należeli do arystokratycznych rodzin, o tyle właśnie w Palestynie chłopcy w wieku od 5 do 13 lat byli objęci takim obowiązkiem uczenia się w szkołach przysynagogalnych. Od 5 do 10 roku życia uczyli się Tory, czyli pięcioksięgu, a później od 10 do 13 uczyli się interpretacji Tory, czyli interpretacji tych praw, w jaki sposób wprowadzać je w swoje życie. I po takiej 8-letniej nauce chłopiec przeżywał swoją bar mitzwę, czyli stawał się synem przykazania, stawał się dorosłym mężczyzną.
Trzeba było sobie jednak jakoś radzić z zapamiętywaniem tego wszystkiego, więc trzeba było korzystać z własnej pamięci, ale stosowano metody mnemotechniczne. Na czym takie metody polegają? Czy dzisiaj także je stosujemy?
Metody łatwego zapamiętywania, które nazywamy mnemotechnicznymi, to swoisty sposób kojarzenia faktów, zapamiętywania ich i później odtwarzania. Każda z epok wytwarzała swoje metody. Zasadnicza różnica jednak pomiędzy tym, co dzisiaj nazywamy takimi metodami, a metodami, jakie stosowano w czasach Jezusa, taka, że w zdecydowanej większości dzisiaj każdy z nas posiada tak zwaną pamięć wzrokową, wykształconą. Gdy uczymy się na przykład do egzaminu, to prawie każdy student jest w stanie powiedzieć, gdzie to było w skrypcie, czy na górze, czy na dole, po której stronie, zakreślił sobie to żółtym flamastrem i w ten sposób sobie przypominamy pamięć wzrokowa. Natomiast ludzie, którzy nie umieli czytać i pisać, w czasach Jezusa przede wszystkim wykształcali sobie pamięć ze słuchu i bardzo często była ona fenomenalna. Może malutki przykład w tej chwili przychodzi mi do głowy. Mianowicie w pewnej hinduskiej szkole, a więc wśród Hindusów, wśród dzieci, które nigdy nie słyszały Ewangelii, zastosowano taką próbkę. Przeczytano dzieciom, może takim 12-letnim, 8 błogosławieństw. Po raz pierwszy w życiu je słyszeli. I nauczyciel prosił, aby dokładnie wysłuchać jednorazowo i później każde z dzieci miało zapisać to, co zapamiętało. Okazuje się, że niemal wszystkie dzieci potrafiły od 5, nawet niektóre do 7 błogosławieństw po jednorazowym wysłuchaniu odtworzyć, co świadczy, już troszkę wyprzedzając fakt, że sam Jezus stosował takie metody i właśnie jedną z takich metod jest stworzenie takiej stałej struktury zdania. Błogosławieni tacy i tacy, albowiem to i to. Ta stała struktura, taki zawias można powiesić, na którym wieszamy pozostałe informacje, to jedna z metod mnemotechnicznych.
Do Pana Jezusa jeszcze powrócimy, ale podobno także znani filozofowie chętnie z tych metod korzystali, na przykład Seneka.
Seneka znany jest z takiego epizodu z jego życia, mianowicie kiedy pewnego razu Seneka młodszy w Rzymie wygłosił swój wykład, skierował do audytorium zapytanie, czy należy jeszcze coś wyjaśnić, czy są pytania. Były. I Seneka więc przerwał zadawanie pytań po pierwszych 100 wypowiedziach, po czym zupełnie spokojnie zaczął po kolei, w takiej kolejności, w jakiej pytania były zadawane, odpowiadać na nie, oczywiście bez wcześniejszego zapisywania tych pytań.
Ta historia jest tak nieprawdopodobna jak ostatnia z odnalezieniem Biblii. Podobnie było też w przypadku komentatorów sportowych, chociaż jakoś tak zawody sportowe może niekoniecznie nam się nasuwają od razu na myśl, kiedy myślimy właśnie o metodach mnemotechnicznych, w ogóle o tamtych czasach.
U starożytnych sprawozdawców sportowych bardzo ceniono to, że potrafili oni na przykład na olimpiadach w starożytnej Grecji, gdy trwały uroczystości rozpoczynające olimpiady, wychodziły poszczególne delegacje poszczególnych regionów, miast, greckich polis, to taki komentator potrafił ponoć czasem nawet kilka tysięcy imion i nazwisk recytować z pamięci, mówić, kto przybył, z jakiego miasta i w jakiej dyscyplinie będzie startował. A więc też niezwykła zdolność zapamiętywania.
No to jest czego pozazdrościć. Chciałam jeszcze zapytać o to, czy w takim razie Grecy i Rzymianie czcili boginię pamięci, czy ktoś taki istniał?
Uranos to grecki bóg nieba, Gaja to bogini ziemi, a córka Uranosa i Gai, zwana Mnemozyne, to właśnie bogini pamięci, bogini łatwego zapamiętywania. Co ciekawe, w mitologii greckiej w różnego rodzaju wizerunkach czy przedstawieniach ukazuje się ją jako kobietę, która jedną dłonią wskazuje na swoje ucho, jakby chciała pokazać, że to jest przede wszystkim narząd, przez który zapamiętuje się informacje.
Ewangelię spisano kilkadziesiąt lat po śmierci Pana Jezusa. Niewątpliwie metody mnemotechniczne się do tego przyczyniły. Wspomniał ksiądz profesor, że te metody stosował Jezus, ale chyba także uczniowie musieli mieć je dobrze obeznane, żeby to wszystko zapamiętać, a później spisać.
Tak, zarówno sam Jezus, jak i uczniowie musieli z takich metod korzystać, zwłaszcza wtedy, gdy Ewangelia była głoszona ustnie, gdy jeszcze nie mieliśmy literackiego zapisu treści nauczania Jezusa, a więc przypuśćmy, że taki proces można by odtworzyć w taki sposób: około 30 roku Jezus umiera i zmartwychwstaje, apostołowie zaczynają głosić Ewangelię ustnie, i być może około 60 roku powstaje pierwsza Ewangelia, Ewangelia Marka. Mamy więc około 30 lat, kiedy tylko i wyłącznie za pomocą ustnego przekazu głoszono dobrą nowinę. Co ciekawe, niektórzy badacze również dzisiaj, może jest to stanowisko zbyt skrajne, zwłaszcza w Skandynawii taka szkoła się rozwija, niektórzy badacze twierdzą, że podobieństwa między Ewangeliami, na przykład pomiędzy Mateuszem i Markiem, Łukaszem i Markiem, czasem mamy tam zapisane identyczne zdania, bez żadnej zmiany, bez nawet jednego wyrazu nie ma przestawionego, to mają świadczyć nie o zależności literackiej, czyli nie, że na przykład Mateusz pisząc Ewangelię czerpał z Ewangelii Marka, ale po prostu z tradycji ustnej. Tak dokładnie ustnie przekazywano słowa Jezusa, że zostały one zapamiętane i niezależnie od siebie wszyscy ewangeliści zapisali je identycznie.
Przywołał ksiądz profesor przykład 8 błogosławieństw, też tej specyficznej struktury, na jakiej zostały oparte. W jakich jeszcze miejscach w Piśmie Świętym pojawia się właśnie takie specyficzne ułożenie słów, czy całej wypowiedzi Pana Jezusa, która była łatwa do zapamiętania?
Najlepszym przykładem jest tu pewnie kazanie na górze Jezusa, gdzie pojawiają się właśnie błogosławieństwa. To są rozdziały 5, 6 i 7 Ewangelii Mateusza. Mamy tam także taką metodę mnemotechniczną, która polega na budowaniu wokół stałej struktury dłuższych wypowiedzi, nie takich krótkich jak błogosławieństwa, ale na przykład tak zwane antytezy. Gdy Jezus mówi: słyszeliście, że powiedziano, i tu cytuję na przykład jedno z przykazań, a ja wam powiadam, i tu przedstawia swoją naukę. To już są dłuższe wypowiedzi, ale również służą łatwemu zapamiętaniu. Taką metodą były także tworzone przysłowia, bardzo tym razem krótkie wypowiedzi. Tym łatwiej się je zapamiętywało, im bardziej budowane były one na zasadzie kontrastu. Dla przykładu mamy takie wypowiedzi Jezusa, które wystarczy usłyszeć jeden raz i pamiętamy je do końca życia. Gdybyśmy teraz zrobili test dla naszych słuchaczy i powiedzieli słowo lekarzu, słyszymy jak w każdym domu rozbrzmiewa: ulecz sam siebie, prawda? Albo żaden prorok, każdy z nas potrafi dokończyć. Nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Kontrast w bardzo krótkich wypowiedziach, które niekiedy nazywamy przysłowiami, to również jedna z metod łatwego zapamiętywania.
Ostatnio udowodniliśmy, że Pana Jezusa można nazwać poliglotą. Czy możemy go uznać także za mistrza sztuki oratorskiej?
Tak, Jezus z całą pewnością nie kończył żadnych szkół oratorskich, ale sięgał po te metody, które były powszechnie znane wśród nauczycieli jego czasu, więc w tym sensie rzeczywiście można go nazwać swoistym nauczycielem albo praktykiem metod retorskich.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu gościł ksiądz profesor Mariusz Rosik.
Dziękuję bardzo.
I zapraszamy do słuchania nas w przyszłym tygodniu, a wtedy usiądziemy z Ewangelią na kozetce i będziemy przyglądać się Panu Jezusowi od strony psychologicznej. Serdecznie zapraszamy.